Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Міхала Бранкевича. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
На віки, віки слава.
Отець Міхал Бранкевич продовжує цикл програм, присвячених Другому Ватиканському собору. І сьогодні у нас така епохальна тема. Про літургію щось буде пов'язано.
Рух літургічний, так називається.
Ох ти. І про що ж піде мова?
Ну, будемо говорити о певних событиях, які, як диві, попереджували Собор Ватиканський II, бо оказується, що вцяле Собор Ватиканський II не взявся так нагле з Луни. Оказується, що той собор був тільки певним результатом вже діючих процесів в церкві. І собор тільки, як диві, доповнив все це, що вже в церкві починалося. І перший таким, найбільш таким бурливим рухом, то був так званий літургічний рух. Було то певна активізація певних середовищ, середовищ головне монаших, монахів, котрі перед зовсім мали за задачу відновити ну, трошечки занедбані сфери життя літургічного. І щоб показати, що Собор Ватиканський II, який розпочав у 62-му році, був попереджений цілим серію событий і людей, котрі своє життя посвятили на то, щоб на ново відкрити то, що є найкрасивіше в літургії, в церкві і в літургічних событиях, щоб літургія набирала, як би, нового прекрасного такого шніту, я би так сказав, того, що допоможе переживати ту літургію трошечки по-другому. Бо треба пам'ятати, що літургія триденська, котра була, ну, красивою літургією, літургія триденська, котра була результатом собору триденського яко відповідь на реформацію, літургія триденська теж вчинила певну реформу літургії, котра мала завдання захищати в літургії то, що хотіла реформація в якийсь там спосіб нарушити, знищити. Реформація була зовсім виходячи з постулатів, радше таких постулатів, касаючихся певного способу життя і способу життя церкви. Реформаторські зовсім завдання було очистити церкву з певних недобрих впливів, таких типово людських, таких як справи матеріальної церкви, як справи тих нещасних відпустів, індульгенцій, котрі були дуже сильно зв'язані з фінансами і згіршували народ. Бо як можна собі купувати Божу благодать за гроші? І Триденський собор хотів тому протиставитись. Хотів очистити літургію церковну від тих таких матеріальних аспектів, котрі були дуже сильно атаковані реформацією, і котрі реформація використовувала до того, щоб атакувати ієрархію. На реформації важливе було то, щоб церква очистилась речей, котрі са далекі від Евангелії, далекі від традиції, далекі від зовсім плану Ісуса Христа для церкви. І те людські елементи, котрі дуже сильно впливали на церкву, Собор Триденський пробував очистити. Але один з елементів, котрий був найбільш такий атакований часто, було то, що був дуже безпорядок в літургії перед Триденським собором. Було літургії багато, дуже багато. І люди, нормальні, звичайні, віруючі, мали дуже, дуже сильні клопоти розпізнавати, що є справжню церкву католицьку, а які заховання са вже не католицькі. І тут Собор Триденський мав дуже, дуже важливе завдання, і це завдання виповнив, що як диби скодифікував, визначив певен взірець зірець літургії, і то є літургія власне триденська, та літургія, котра сьогодні буває також дуже часто гloryfikowana i wstawiana przez tradycjonalistyczne ruchy w cerkwi jako jedyna sprawdźnia liturgia. Trzeba pamiętać, że ta liturgia z XVI wieku i to jest liturgia, która była skodyfikowana po to, żeby zachiszczaty przed protestanckimi wpływami. I ta liturgia wypełniała swój rol, ale ruch liturgiczny, który miał miejsce przed w Soborze Watykańskim II, który rozpoczął się już w XIX stolicy, miał zowsim drugie zadania. No i ten ruch liturgiczny był zowsim, on był naprawdę na to, żeby wydnowić życia modlitwy i praktyki sakramentalnej cerkwi, które były w dużym takim zaniepadzie. I ten ruch liturgiczny przywił do sformułowania i do widnowlenia liturgii na Soborze Watykańskim II, który był zawsze miał zadania oczysty tę liturgię i jak gdyby powinuty się do dżereł. Początki ruchu liturgicznego, tego ruchu liturgicznego, który miał za zadania także i widnowity i wprowadzić i dokończyć reformy Soboru Trydenckiego, miały miejsce w 1832 roku, kiedy to francuski benedyktyn Dom Prosper Guranger widnowił fundację opactwa Saint-Pierre Solesmes i win chodził początkowo liturgię przywiesty i powiernuty do średniowiekowej formy, jaka miała miejsce w średnich wiekach. Ale przede wszystkim ten ruch był nastawiony na to, żeby wydnowić jedno z najbliższych klasowych takich elementów liturgii, jakim jest gregoriański chorał. Ten gregoriański chorał, który jak pamiętałem, był w 7-8 wieku wprowadzony przez i skodyfikowany przez papę rzymskiego Gregoria i od jego nazwania nazywa się gregoriańskim, jest to jedna z najbliższych klasowych elementów tradycji cerkownego śpiewu. Jest on charakterny dla cerkwi zachodniej. Ми знаємо традицію хорального співу і молитви хоральної церкви Східної, котра є дуже-дуже богата і є більш розвинута, ніж західні. А хорал Григоріанський є характерний для літургії Західної. І коли розпочалось бадання Дон Гуранжера, i żeby studiować i odnawiać chorał gregoriański, wody także pobaczyli i zaczęli wykrywać dżerła, które pokazywało krasotę liturgii średniowiekowia, ale także i pierwszych wieków chrześcijaństwa. I te odkrycia tak silno привлекли badaczów, że zaczęli oni zaczęli koncentrować się, nie zostawiając, конечно, badania chorału gregoriańskiego, badania nad tym, jak liturgia rozwijała się, jakie były początkowe liturgie, jak liturgia wyglądała w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I początkowo, na początku XX stulecia, ten ruch liturgiczny, który bazował na przykład na odkryciu liturgii wczesnochrześcijańskiej w pismach ojców patrystycznych. Patrologia Latina jest to zbiór wszystkich dzieł patrystycznych i tam w tej patrologii Latiny można było także bardzo razowo zobaczyć cudowne przedstawienia liturgii pierwszych wieków chrześcijaństwa. I ten ruch, który jak gdyby pokazał nam dżerela, gdzie możemy zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, ostawiając, конечно, решение, jak liturgia mają wyglądać, ojcom i episkopom cerkwi. Ruch liturgiczny w 20. stuleciu miał swoje, podtrzymywał jego darze papa Pio X. I ten ruch liturgiczny przywił do tego, że był zreformirowany brewiarii rzymski, czyli zbornik molitw dla swiaścieników i dla monachów. Jest to specjalny zbiór molitw, który każdy swiaścienik i każdy monach modli się każdego dnia. My też modlimy się tutaj na Radio Maria modlitwą z brewiaria. Dzisiejszy program my rozpoczynali o 9 z ranku modlitwą utrzenniej modlitwy i to jest właśnie też efekt reformy, który prowił Pio X. Pio X na początku 20. stulecia. W 1909 roku dom Robert Baudouin, mnich monach opactwa Mont-César, przedstawił wszystkie drzewa belgijskiemu ruchu odnowy liturgicznej. Drzewa, które pozwalały wycierać ich dwóch ocień ważnych wysnowki współczesnego ruchu liturgicznego. Pierwszy wysnowok jest taki, że działania duszpasterii powinno prowadzić do tego, żeby służba Boża, mesa, była nie tylko działaniem świeścienika, który tu liturgię prowadzi i jest w jakiś sposób bezdochanny, co robić, ale również, żeby w tej liturgii w sposób aktywny uczestniczyli wierni. I to jest duże ważny element, tomu, że była taka tendencja, że liturgię traktowano jako pewną sprawę, za którą był w pełni odpowiedzialny świaścienik i nikt nie wtruczał się w to, tomu, że jest po prostu nie, jak to mówiąca, nie jest, no, niezorientowany, nie ma znania, jak to powinno jak najkraście wyglądać. Tu tendencję na przykład ja baczę tutaj na Ukrainie w cerkwi prawosławnej. W prawosławnej cerkwi, jak ja zapytałem świaścienika, czy mogą na przykład w chorie, który śpiewają w czas służby, uczestniczyć także wiruje się? On mówi nie, ponieważ że one nie znają tych śpiewów, nie znają jak odpowiadać. Tym powinien zająć się chór profesjonalny. A jeśli ten chór profesjonalny składa się z profesjonalistów, ale którzy nie wierują, to nie ma znaczenia. Ważna jest forma. Ważne, żeby śpiew był jak najkrasiwiejszy. I temu dużo często, na przykład w prawosławnych chorach liturgicznych, występują protestanty czy katoliki i śpiewają, bo to są krasiwe śpiewy, prawosławne śpiewy, wschodnie śpiewy, ale one są profesjonalne, ale isključają możliwość prisutności i uczestnictwa normalnych, zwyczajnych ludzi. Także pierwszym dużo ważnym efektem to nie była zmiana liturgii, tylko dopomoga dla ludzi, żeby oni mogli uczestniczyć w tej liturgii, która jest. Ja nikoli nie zabudę takiego pewnego sabycia, kiedy ja był w 90-tych rokach w Latwii na służbie w jednym tam kościele ojców kapucynów i służba była na latyńskiej mowie i służba to wyglądała w ten sposób, że służbę prowadził świaścienik i dialog, który jest, który my dużo dobrze znamy w naszej liturgii, między świaścienikiem a ludem Bożym wykonywał kto? Organist, bo organist był zorientowany, bo nikt z ludu Bożego nie znał latyńskich wypowiedzi na wsi inwokacje świaścienika. I świaścienik mówił Dominus Vobiscum, to odpowiadał duże harno, śpiewający in conspiritu tuo, e conspiritu tuo organist. Aż to działał lud, a lud Boży pokirno molił się rozarii. Nie zwracajcie uwagi na to, co działaje tam. Moment, kiedy była tak zwana konsekracja, czyli moment peremeny chleba i wina w ciło i krew Jezusa Chrystusa, był dzwonek, na ten moment lud zamałkał, prawda, rozarii, pobożnie adorował Jezusa Chrystusa, który był pokazany w jego ciele i krwi, a potem znowu zaczynał modlitwy za rozarii, kiedy świaścienik zaczynał latyńską mową prodążować te modlitwy, jakie są pisma konsekracji. Tak wyglądała liturgia. Czyli uczestnictwo tego narodu ograniczało się do dwóch takich momentów. Do momentu, kiedy była demonstracja, czyli pokazania ciała i krwi Jezusa Chrystusa w czasie konsekracji, a drugi moment to jaki był? Konieczny moment światowo przyczastia. A to przyczastia wtedy naród pobożny, znający, że to agniec Boży, jak gdyby jest stupicielną modlitwą do tego, żeby żeby przygotować się do Światowego Przyczastia. Wtedy naród Boży czytał pobożne modlitwy, które jak gdyby pomagają przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. I potem przychodził do Balasok i przyjmował na kalinach Przyczastie. Potem powiertał się do swojego miejsca i prodążował swoje indywidualne modlitwy. Na koniec świecenie tylko pobłogosławił wszystkich zebranych i tak wyglądała liturgia. Jak można nazwać taką liturgię uczestnictwem? No cóż, uczestnictwo jest tutaj jest minimalistyczne, aby tak сказав, prawda? To znaczy ograniczone tylko do takich trzech momentów. Konsekracji, komunii i tak zwanego odesłania. I te missa est. I to oznacza, że trzeba wychodzić z cerkwi. Więc trudno tutaj mówić o tym, że było to świadome uczestnictwo. Więc jest taka niebezpieka, że kiedy tak jest indywidualistyczny podchód do świętej służby, że służba przechodzi sobie swoją drogą, swoim czasem, a wszyscy drugi modlą się w swoich intencjach, jest taka niebezpieka. Ja, jeszcze do siegodnia ja baczę, że w ramach służby niektóre babuszki modlą się rozarii. W ramach służby, zamiast słuchać tej służby, oni modlą się rozarii. To jest stara prywyczka, ma tak сказати. Nie nada tych babuszek za to, jak mam сказати, nie trzeba ich zasudzywać za to. One tak nauczyli się przeżywać liturgię. I na to nie ma. Ale teraz my już przeżywamy tę liturgię zupełnie po drugomu, a nie zabywajmy o tym, że tak nie było. Po prostu tak nie było. I żeby tak można było zrobić, trzeba było rozpocząć pewną formę liturgiczną, żeby to nasze prysucje w liturgii było bardziej świadome. Żeby ta liturgia służyła nie tylko temu, że ty możesz wysłowić swoje modlitwy, przyjąć Święte Przyczastie jako pewne potwierdzenie twojej postawy religijnej. Ale żeby także było to uczestnictwem tej liturgii, żeby ty w tej liturgii przede wszystkim mógł uczestniczyć i przyjąć to dla siebie, żeby ta liturgia była źródłem chrześcijańskiej duchowności i życia duchownego dla każdego wiernego, a nie tylko dla wybrańców. Bo na przykład świadomość przeżywania liturgii już w monastyriach była zupełnie druga. Tam już monachi prekrasno znali wszystkie odpowiedzi, uczestowali dużo aktywno w całej modlitwie i tomu my mamy gregoriański śpiew. Bo gregoriański śpiew to nie jest śpiew świecznika, który prowadzi liturgię. Gregoriański śpiew to jest śpiew ludu Bożego. A taki lud Boży, który jest nauczony tego śpiewu i to mógł można było to wczynić i skluczyć no, tylko w monastyriach, bo tam jest czas, żeby upraźniać i te śpiewy propagować. One wymagały uczestnictwa zebranego narodu. Ja był na rekolekcjach w benedyktyńskim monastyrze w Polsce i jak ja, koniecznie tam benedyktyny nie każdego dnia śpiewają gregoriańskie śpiewy, ale benedyktyny jak gdyby w sposób osobliwy taki zachęcają i propagują ten gregoriański śpiew. Zresztą on jest dużo krasiwy. Ja думаю, że bardzo z was te gregoriańskie śpiewy słyszało i zachopiowało się krasatoju tego śpiewu. To jest naprawdę niebiański śpiew dla mnie. Ale ja był w tym monastyrze benedyktyńskim. Śpiewy gregoriańskie, które były śpiewane antyfony, które są najbliższym krasiwym takim wytworom gregoriańskiego chorału, były śpiewane. Ja nawet nie mógł, mimo że ja muzycznie nie tak pachano obrazowany, mają niepachany słuch, ale nie miał żadnych szans, żeby powtórzyć ten śpiew, który zaśpiewał kantor, prawda? Mnie tylko czeluść opała, prawda? I ja słuchał. A o tym, żeby to powtórzyć, nawet nie mógł sobie zamrijać. Bo żeby można było to powtórzyć, trzeba byłoby ostatnio się w tym monastyrze minimum miesiąc, żeby tylko każdego dnia czytać, śpiewać te cudowne gregoriańskie śpiewy. Na szczęście, kiedy już antyfony są dużo złożone, ale na przykład, kiedy już był sam psalm śpiewany na latyńskiej mowie, już to było niemnożko lekcze, bo tam już nie było tak złożnych muzycznych elementów. Ale to jest krasata. Krasata, ale krasata, której nie jest ograniczona tylko do świeścienika, ale do całego wybranego narodu, jakim jest naród monachów. U benedyktynów tych monachów było gdzieś 20, prawda? tam w Tyńcu, koło Krakowa, jest taki monastyr stary, stary romański monastyr Atzow Benedyktynów. I tam na tych rekolekcjach, to były 3 dni rekolekcji przed moimi świadczeniami na Swiaścienika. Były prekrasne, były cudowne. Ja był duże, silno zachoplony. Ja baczył, jak mnie się to pomagaje. Jak mnie się pomagaje przeżywać tę liturgię. Ale ja z drugiej strony był to, że seminaristą. Seminaristą, który zakończył 4 roki latyńskiej mowy. I który 60-70% tego, co było śpiewane, rozumiew. Prawda. Więc to dla mnie, jak ja śpiewał Salve Regina Mater Misericordia, ja to już znasz to, Witaj Marię, Mater Milosierdzia, prawda? I ten śpiew i ta muzyka podczerkiwała te słowa, które były wychowane. I to jest zupełnie drugi sposób przeżywania. Duże boli głębokie przeżywania, przeżywania liturgii. I to był postulat ruchu liturgicznego, żeby naród był świadomy tego, co происходzi. Żeby ta liturgia nie była jest tylko jakimś takim bisz-męż określonym przeżywaniem, ale żeby miała swoją głęboką siłę, która to pomaga w, jak to mówiąca, w rozwici życia duchownego wszystkich wiernych, a nie tylko wybranych wiernych. Także ojciec Baudouin w tym, jako przedstawnik tego belgijskiego ruchu widnowy liturgicznej, także sformułował jeszcze dodatkowe inne postulaty. Na przykład taki postulat dużo ciekawy, żeby życie liturgiczne miało także miejsce swoje w rodzinach, które także przeznaczone to do tego, żeby w nich odbywała się liturgia cerkowna w rodzinach. Popatrzcie, my teraz przeżywamy takie dwiżenie, które nazywa się Damaszna Cerkwa, prawda? A te postulaty, żeby liturgia miała miejsce swoje w rodzinach i była tym elementem, który rodzinę wzbogacuje, ukrypluje, tomu, że rodzina jest dużo silnie atakowana przez szucaszny świat, było propagowane przez piadziesiatowo na początku 20. stulecia. Potem było także duże popularność, żeby wydawać taki mały mesal. Mesal, który był dwujazyczny. I takoż było propagowane, żeby wydawać teksty liturgii brewiaria, żeby każda rodzina mogła tę liturgię poznawać, ale takoż modlić się za niej. Ja sam pamiętam, to mnie dużo silno zachopliło, modlitewnik mojej babuszki, tołstinki, duże tołsty, miał bliżej 1000 stronek, której były napisane na polskiej mowie, gdzie duża wielka czastynka tego molitownika był to maleńki mesalik, to znaczy zbir wszystkich molitów, jakie odbywały się w czasie służby, na 2 językach, na latyńskiej i na polskiej mowie. Ten mesalik, ten molitownik był wydany jeszcze przed II światowej wojną i babuszka, która chodziła do cerkwi, takoż moliła się i była świadoma tego, że w czasie służby происходит, bo czytała ten molitownik. A mnie najbliż zaszokowało na przykład, że babuszka każdy woskresienie szła wieczorem na służbę i na tej służbie wieczorem, to nie było wieczorem służby, bo to jeszcze było w czasach, kiedy służby odbywały się tylko do 12 godziny. Ostatnia służba była 12 czasów, to było też związane z postami, że babuszka wieczorem szła specjalnie do cerkwi, żeby molić się. Ale jaką modlitwę moliłaś? Moliłaś wieczernią. Molitwu brewiaria, molitwu, która była raniejsze zarezerwowana tylko dla monachów i monachiń. A tutaj już w cerkwi była taka tradycja, że organist, i to był taki ciekawy przykład na polską mowę, to już nie była liturgia na latyńskiej mowie, gdzie wieczernia woskresienia była duże, duże harno śpiewana takim ciekawym polskim, staropolskim języku, gdzie jest duże bagato staropolskich słów, których ja niektórzy nie wszyscy do końca rozumieją. Ja dogadałem, co one oznaczają, prawda? I to też była element reformy, żeby brewiarii i mesal mogły buty z piznawalnymi od czeres kożnego wirujuczowo. Co jeszcze następne było jakimś tam elementem tego ruchu liturgicznego i takim postulatom, co znaczy taką propozycją, która trzeba byłoby, to było właśnie propagowanie gregoriańskiego chorału, które wyraził także Pio X w specjalnym posłaniu, którym winny chciał, żeby ten gregoriański chorał na nowo powrócił się do liturgii i był w liturgii wykorzystywany. I także postulatem liturgicznego ruchu było, żeby organizować każdego roku rekolekcje, specjalne rekolekcje, które były poświęcone gregoriańskiemu chorałowi i jego miejscu w liturgii dla członów chorów cerkownych, które powinny istnieć w każdej parafii. Ten chór cerkowny to jest taka duża, następna duża ciekawa rzecz, która to, że aktywizowała wirujących, bo do chóru cerkownego nie byli zaproszeni profesjonalisty, tylko byli zaproszeni normalni ludzie, którzy mieli bliż męż dobre warunki do tego, żeby śpiewać. Mój ojciec na przykład był takim członem takiego chóru cerkownego i on sam pamiętał, jak śpiewał drugim, trzecim, czwartym głosem. On nie profesjonalist. On, który nie znał, jak czytać nuty. Nie znał czytać nut. Ale który w sposób taki lubicielski, tylko na pamięć śpiewał wybrane pieśni w chramie. Tak, że zaczęli się od tego czasu, już na początku XIX stulecia, zaczęli się duże aktywno istnieć ruch liturgiczny, który wydawał małe mszaliki dla wiernych we Francji, czy w Belgii, czy w Germanii, czy w Austrii. Już w latach na początku XX stulecia i zaraz pisze winy, taka tendencja do tego wydawania takich maleńkich ruchów było duże, duże aktywne. Następna rzecz, którą ja chciałbym także wskazać, to także działalność pap rzymskich, Pia X, XI, Pia XII. To jest ten papa, który był przed Janem XXIII. Jan XXIII, jak my znamy, był tym, który rozpoczął Sobór Watykański II. I Jan XXIII był tym, który jak gdyby już i odcy soborowi już zebrali te bardzo postulatów działalności liturgicznej popereżującej Sobór Watykański II. I Pio XII był ludyną, która rozpoczął liturgię, reformę liturgii. Więc wszyscy, którzy mówią o tym, że Sobór Watykański II, że to pomieniał w liturgii, pomieniają się, bo to nie Sobór Watykański pomieniał, tylko ty rozpoczął już Pio XII. Ten Pio XII, który uważany jest za tego, który jest głównym storożem tradycyjnej trydenckiej liturgii. Co wprowadził Pio XII? On podchodził ostrożnie do ruchu liturgicznego, bo ten ruch liturgiczny z jednej strony był dużo korzystny, ale czasami był wykorzystywany przez niektóre środowiska protestanckie. Bo trzeba pamiętać, że ten ruch liturgiczny miał swoje miejsce nie tylko w katolickiej cerkwi, ale także w anglikańskiej cerkwi i w cerkwiach, niektórych cerkwiach protestanckich. I dlatego Pio XII jak gdyby na nowo zużył definicję liturgii w świetle encykli Mystici Corporis i w 1947 roku wydał encyklikę Mediator Dei, w którym trochę krytykował pewne nowatorskie pryncypy, które przedstawiali przedstawiciele ruchu liturgicznego. Ale rozpoczął też liturgię, która prowadziła do reformy pewnych elementów liturgii. Pierwsza ważna rzecz to tak zwane wieczorne mies. Do czasów Pia XII, to bo, jak już mówił, mesa mogła być służona tylko do godziny 12. Ostatnia mesa zawsze to była tak zwana suma, która zakończywała w niedzielu i o 12 godzinie to była ostatnia służba, jaką można było służyć. Pio XII prowadził możliwość celebrować mszu pisla 12 godziny, niż tak zwaną ostatnią godzinę dnia, czyli brewiaria, tak zwana nona, a wieczerniu, czyli między godzinami 15 a 18. Praktycznie tak tradycyjnie przyjmuje się, że wieczerną modlitwę można czytać pisla 18 godziny. Z czym było to związane? Było związane z tym, że Europa na początku 20. stulecia była miejscem, gdzie była duża silna migracja, która nie zawsze pozwalała słuchać służby albo uczestniczyć w służbie z ranku, więc prowadzono tak zwane celebracje wieczorem, żeby każdy mógł, szczególnie ten, który pracował, mógł być na służbie także i wieczorem. I co ciekawe, okazało się, że też Pio XII wprowadził możliwość na wyprawianie służby Bożej niedzielnej w sobotę wieczorem. To nie jest rozwiązanie Soboru Watykańskiego II, bo to jest rozwiązanie papy Pia XII. Pamiętajmy, to jest 50. roki 20. stulecia. On wprowadził możliwość służby w sobotę wieczorem, tak zwanej służby niedzielnej. W rycie trydenckim oczywiście, ale to była aż niedzielna służba. Także ludyna, która była na przykład wieczorem na służbie, to już uczestniczyła w służbie Bożej niedzielnej. Jedyne osoby było takie, żeby ta służba była wyprawiona posty, tak zwane wieczernej modlitwy, a pierwsza wieczerna modlitwa w sobotę wieczorem to była tak zwane pierwsze wieczeria niedzieli, tak zwane pierwsze nieszpory, które dosłownie my znajemy. Także następna rzecz, która była dużo ważliwa dla soboru i nauczania przed soborem, była na przykład, żeby zreformować tak zwany post eucharystyczny. Post eucharystyczny raniejszy był taki jak w prawosławiu, chyba mi tak zdaje się. Prawosławie nie powinno się już popierednego dnia zaczynać te postyty, prawda? W katolickiej cerkwi też był taki post. Od 12 godziny soboty trzeba było postyty aż do służby Bożej, która była z ranku. Tylko do 12 godziny dnia to było możliwe, bo ostatnia służba była wyprawiona o 12 godzinie. Więc ten post trwał 12 czasów, prawda? To właśnie Pio XII, z uwagi na to, że służby Boże były późniejsze, nawet pisla obidu, prowadził możliwość, że ten post sokoroty w 1953 roku już można było sokoroty, była specjalna konstytucja apostolska Christus Dominus, która dopomogła zmienić tej post i był to post tylko od ranku, albo to był post dopiero od czasu do służby Bożej, czy po czasa, w zależności od tego, czy to były stały, czy nie stały pokarm. Następna interesna rzecz, która była też wprowadzona Pią XII, były tak zwane nacjonalne języki. Niby cała liturgia była sprawowana w latyńskiej mowie, ale już Pio XII przygotowywał reformę, które były dopełnione pisma Soboru Watykańskiego II. My nie znajemy, jak Pio XII daleko zamieniał reformowaty, ale już Pio XII w taki ostrożny sposób wprowadzał nacjonalne języki, a osobliwo w krajach misyjnych, które nie miały tradycji latyńskiej. I on potwierdził, że Latyna zajmuje główne miejsce w sprawowaniu liturgii, ale można było, że niektóre taństwa udzielaty, że wykorzystujący języki nacjonalne, narodowe. Se predstavljajte za mladih ljudi, kotri govorijat, na primjer, svoju prisjagu v latinskoj mowi. Zaj, mnje se to je trudno predstaviti. Ale ce bilo možljive. Narašo. Zakinčuje se po malenku čas, kotri je prednaznačen naša audiciju, takže sposob očin korotki, a probava predstaviti reformy, które mają miejsce przed Soborem Watykańskim II, żeby pokazać, że te reformy przed Soborem Watykańskim II, one jak gdyby przygotowały ten potem rewolucyjny przemiany, które miały miejsce nie tylko w reformie, ale także i w życiu cerkwi, które zapoczątkował Sobór Watykański II. Nadzieję, że zostaniemy się w tym tygodniu, będziemy to продовжувати.
Це був отець Міхал Бренкевич з вранішньою катехезою. Почуємось. Дякую, отче, з Богом.
Богом.